Z pewnością jest to największy kryzys polityczny prezydentury Zełenskiego. Gdy na Ukrainie korupcja ma nieco inny charakter, to znaczy tam też jest ten element indywidualnego wzbogacenia się, ale korupcja to jest w gruncie rzeczy też tworzenie tak zwanej lewej kasy. Agenci NABU, czyli tej specjalnej służby antykorupcyjnej i specjalnej prokuratury antykorupcyjnej, zbliżają się do bliskiego otoczenia samego prezydenta. Czyli ten kryzys zaczął się już kilka miesięcy temu. Czy ta afera może przyspieszyć proces pokojowy, może doprowadzić do zawarcia najpierw zawieszenia broni, a później być może pokoju na warunkach, które dzisiaj są nieakceptowalne przez tą klasę rządzącą. Odcięcie od Morza Czarnego oznacza pozbawienie Ukrainy możliwości rozwoju już w takiej perspektywie wieloletniej. Czyli jeżeli Zełenski, Jermak i inni mówią, że nie oddamy tych naszych terenów, to oni w ten sposób nie negocjują kształtu umowy pokojowej, tylko sygnalizują gotowość oporu do końca. Ukraina już dzisiaj jest atakowana kilkunastoma w ramach jednej fali uderzeniowej rakietami rozmaitych typów i 500-450 dronami typu Geran, tak, czyli tam nowych generacji szachedów. W tym sensie Rosjanie mają dzisiaj dość ograniczoną zdolność eskalacyjną.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Dzisiaj w cudownej Bydgoszczy, gdzie obchodzimy piąte urodziny naszego kanału. Zapraszam do środka, do hotelu pod Orłem.
Proponuję, żeby odtworzyć klimat YouTube'a na sali dzisiaj w Bydgoszczy. Co wy na to? No dobra, no to jedziemy. Piotr Zychowicz, historia realna, historia... Tak jest. Kciuk dla militaria.pl. Sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo wam i waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej, suplementów, diety. Kajak, KFD, literki mają swoje znaczenie. I pamiętajcie o kodzie rabatowym, historia realna. Partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Jak widzicie, budzicie mnie w nocy, drodzy Państwo. Ja firmy naszych przyjaciół po prostu obudzony w nocy, wszystko to powiem, bo robiłem to już 1000 razy, o czym zaraz Państwu ze szczegółach opowiem. Mamy też, uwaga, dodatkowych partnerów. Partnerem naszego dzisiejszego spotkania jest firma Goldsaver, której bardzo dziękujemy. Uwaga, oczywiście chodzi o inwestycje w złoto. Wszystkie szczegóły oczywiście znajdziecie Państwo również w opisie pod filmem. Teraz zwracam się do widzów, którzy nas będą oglądali na YouTubie. I drodzy Państwo, tyle tytułem wstępu. Aha, oczywiście. Dziękuję za wszystkie suby, lajki i komentarze. Dziękuję za wsparcie na Patronite i na YouTubie. Dzisiaj widzę tutaj wiele znajomych twarzy, wielu naszych patronów i z Patronite'a i z YouTube'a. Historia realna, drodzy Państwo, to jest projekt, który działa dzięki Wam. I dzisiaj postaramy się Państwu trochę tutaj w Bydgoszczy odwdzięczyć za to. Moim i Państwa gościem jest Pan Marek Budzisz, Strategy and Future. Dzień dobry, Panie Marku.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Piotrze. Proszę wybaczyć za mój głos, ale tak się, jestem trochę podziębiony i z takim głosem się dzisiaj rano obudziłem. Nie wiem, co to się stało, ale mam nadzieję, że przynajmniej będę się starał mówić na tyle wyraźnie, żebyście Państwo i usłyszeli i zrozumieli to, co mówię. Jeżeli będą z tym jakieś problemy, to proszę sygnalizować głośniej albo coś w tym stylu.
Pan Marek jest nie tylko znakomitym ekspertem zajmującym się geopolityką, ale również bardzo płodnym twórcą, pisarzem. Napisał między innymi książki Wszystko jest wojną, Pauza strategiczna, Samotność strategiczna, Polski i oczywiście najnowsza Obywatelska Armia Rzeczypospolitej. Bardzo, bardzo na czasie. Przypominam, że Historia Realna jest patronem projektu, któremu pan Marek przewodzi, całe Strategy and Future, czyli Civil Defense. Znajdziecie też oczywiście odpowiednie linki do audio, do e-booków, do broszury i do szkoleń w opisie pod tym filmem. Zwracam się teraz do widzów, którzy nas oglądają na YouTubie i przypominam, że jesteśmy w pięknym hotelu Focus pod Orłem Premium w Bydgoszczy, któremu bardzo dziękujemy za udostępnienie miejsca i za gościnę. A my już, drodzy Państwo, przechodzimy do rozmowy z naszym gościem, z panem Markiem Budziszem, ale zanim zadam pierwsze pytanie o korupcję na Ukrainie i Zełenskiego, to kluczowa sprawa. Czy oglądał pan wczoraj mecz Polska-Holandia?
Nie, nie oglądałem. Nie jestem kibicem futbolu.
Jak to? A Łódzki Klub Sportowy?
To jest raczej miłość do miejsca, gdzie się urodziłem, a nie do futbolu.
Okej. No to muszę powiedzieć, że sporo pan stracił. Nasi byli, gdzie grali dobrze. 1-1. Jesteśmy na drugim miejscu w tabeli. Niewiele zabrakło do zwycięstwa.
Cieszy mnie to bardzo. Chociaż wolałbym, żeby wygrali.
Oczywiście, ale drodzy Państwo, zobaczcie, pan Marek jest realistą w każdym calu, bo nie tylko politycznie, ale również na polu futbolowym. Ja jestem w sprawach polityki realistą, ale futbolu romantykiem i oglądałem. I męczę się z tą reprezentacją już od dobrych paru lat. Przechodzimy w takim razie, panie Marku, do głównego tematu, który rozpala po prostu wszystkich komentatorów. Wielki, naprawdę wielki skandal korupcyjny na Ukrainie i zacznę od następującego pytania. Czy to utopi Zełenskiego, który wygląda na to, że przynajmniej jego ludzie z jego bliskiego otoczenia są zamieszani w całą tą skandaliczną aferę?
Z pewnością jest to największy kryzys polityczny prezydentury Zełenskiego. Natomiast czy to utopi, to zależy od całego szeregu czynników. Zacznijmy od tego, co to znaczy korupcja na Ukrainie, bo ja nie chcę relatywizować tego zjawiska, ale korupcja nam się kojarzy z takim indywidualnym wzbogaceniem się. Podczas gdy na Ukrainie korupcja ma nieco inny charakter. To znaczy tam też jest ten element indywidualnego wzbogacenia się, ale korupcja to jest w gruncie rzeczy też tworzenie tak zwanej lewej kasy. I Mindycz w ramach tego schematu, jak to się na Ukrainie mówi, pobierania odkatu, czyli takiego procentu od wszystkich transakcji w Energoatomie, przepraszam, finansował między innymi całą formację rządzącą dzisiaj na Ukrainie, czyli Sługę Narodu. Bo tam jest mechanizm tego rodzaju, że deputowani do Rady Najwyższej otrzymują normalne uposażenia, ale one są relatywnie niewielkie, a przynajmniej nie odpowiadające ich aspiracjom, a co miesiąc dostają w kopercie od przewodniczącego klubu dodatkowe wynagrodzenie, taką bonifikatę można by to powiedzieć, co znakomicie zwiększa ich lojalność, no i związek z prezydium swojego klubu, no bo jeżeli taki deputowany wykazuje zbyt dużą tendencję do niezależności, to ta koperta staje się coraz cieńsza. To nie jest mechanizm, który jest wyjątkowy i tylko przy jego użyciu finansuje się Sługę Narodu. Inne partie mają swoje inne źródła tego rodzaju, ale to pokazuje, że ten kryzys korupcyjny ma wymiar nie tylko z pewnego skandalu moralnego, ale ma wymiar również polityczny. To oznacza to pewien kryzys obozu rządzącego na Ukrainie i oczywiście nie można dzisiaj jeszcze przesądzać, bo tu pewnie jeszcze o tym będziemy mówili, jest wiele czynników, które mogą w gruncie rzeczy nie doprowadzić do jakichś rozstrzygnięć procesowych, ale w sensie politycznym wydaje mi się, że stało się już bardzo wiele. Zresztą ten kryzys nie zaczął się w ubiegłym tygodniu, tylko on zaczął się w lipcu tego roku, bo cała sekwencja wydarzeń, która miała miejsce od dość niespodziewanej dymisji byłego premiera Szmyhala i mianowania pani Julii Świridienko, która uchodzi za taką osobę kontrolowaną przez Andrija Jermaka, czyli szefa administracji prezydenckiej. Na Ukrainie sobie zadawano pytanie, dlaczego tak niespodziewanie, wtedy w lipcu zadawano sobie to pytanie, dlaczego tak niespodziewanie doszło do zmiany rządu i dlaczego były minister Umerow przestał być ministrem, były minister obrony oczywiście, a został sekretarzem Rady Bezpieczeństwa i Obrony. Dlaczego pan był obecnie już minister sprawiedliwości, a w poprzednim rządzie Szmyhala odpowiadający za energetykę, czyli Geraszczenko chyba, ile nie pomyliłem nazwiska, został przesunięty na stanowisko ministra sprawiedliwości, a jego żona zajęła stanowisko ministra energetyki. Dzisiaj obydwoje już są po dymisjach. Ale ta zmiana na stanowisku rządu, jak się dzisiaj to interpretuje, było pewnym działaniem wyprzedzającym to, co się mogło wydarzyć. Bo doskonale wiedziano w tych kręgach ukraińskiej władzy, dochodzenie trwa od ponad roku, że agenci NABU, czyli tej specjalnej służby antykorupcyjnej i specjalnej prokuratury antykorupcyjnej, zbliżają się do bliskiego otoczenia samego prezydenta. Czyli ten kryzys zaczął się już kilka miesięcy temu i wszystko, albo może bardzo dużo, co po tym czasie nastąpiło, jest związane oczywiście z tą sytuacją kryzysową. Nowum jest jedno, mianowicie to, co się wydarzyło teraz, nastąpiło w szczególnym momencie dla Ukrainy. W Kijowie ja rozmawiałem z kilkoma osobami. Tam jest dość powszechny pogląd, który ja pozwolę sobie tutaj zaprezentować. Otóż korupcja jest powszechna. Te 10 czy 15%, o których mowa, tych prowizji, tak powiedzmy, pobieranych przez Mindycza, to w ogóle nie jest coś, co na Ukrainie budzi jakieś zażenowanie czy w ogóle zdziwienie. Tam są znacznie większe odkaty. A w związku z tym część ludzi zajmujących się polityką i analizujących politykę zastanawia się, dlaczego akurat teraz ta afera wybuchła i dlaczego akurat teraz ta afera dotknęła tych, a nie innych osób. Bo to, że Mindycz w jego apartamencie na Gruszewskiego 9A decyduje o bardzo wielu sprawach, to w Kijowie o tym mówiło się już od co najmniej roku. Ale wiedza, a zdetonowanie pewnej afery, to są już dwie różne rzeczy. I dzisiaj ten skandal ma miejsce w pewnym szczególnym momencie geostrategicznym, szczególnym dla Ukrainy. Ja też pozwolę sobie tę teorię, bo na razie nie mamy dowodów na to, ale jest wiele poszlak, które mogłyby nas skłonić do myślenia, że być może jest tu coś na rzeczy, też pozwolę sobie przedstawić. A w związku z tym mamy do czynienia z aferą, która moim zdaniem może zmienić historię Ukrainy, ale nie tylko w wymiarze polityki wewnętrznej, ale również w wymiarze takiej geostrategicznej. To znaczy ta afera może przyspieszyć proces pokojowy, może doprowadzić do zawarcia najpierw zawieszenia broni, a później być może pokoju na warunkach, które dzisiaj są nieakceptowalne przez tą klasę rządzącą. I nie można też wykluczyć, że jednym z powodów, dla którego tego rodzaju zjawisko miało miejsce, jest właśnie doprowadzenie do sytuacji, kiedy ten proces pokojowy czy negocjacji pokojowych będzie można uruchomić. Upraszczając nieco ten obraz, my się często koncentrujemy na tym, jak Donald Trump naciska na Władimira Putina. I tu możemy wskazać bardzo wiele obszarów czy pól, gdzie te naciski są wywierane. A teraz mamy drugą stronę tego medalu i możemy w świetle tej teorii przynajmniej zobaczyć, jak Donald Trump naciska na Wołodymira Zełenskiego i jego otoczenie po to, żeby uruchomić ten proces pokojowy.
No właśnie, bo mówi się o tym, że NABU, czyli ta służba, odpowiednik naszego Centralnego Biura Antykorupcyjnego, która wykryła tę aferę, to jest służba, która jest blisko powiązana z Amerykanami. Mówi się, panie Marku, o tym, że Amerykanie trochę mają już dosyć Zełenskiego i być może jest też taki kontekst całej tej afery, ale jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. To znaczy ta afera jest po prostu niebywała. To znaczy po pierwsze, cała operacja służb, drodzy państwo, nazywa się operacja Midas. I ja mam taką teorię, że ten kryptonim jest od złotego kibla, który znaleziono w mieszkaniu jednego z jej bohaterów, pana Mindycza, o którym pan mówił. Autentycznie ma facet złoty kibel. I uwaga, ta służba pokazała też torby sportowe pełne pieniędzy. I ja tak sobie patrzyłem na to. Uwaga, przewalili 100 milionów dolarów. Panie Marku, kiedy padał poprzedni reżim Janukowycza w wyniku tej kolorowej rewolucji, czy też Euromajdanu, no to wdarli się to protestujący właśnie do niego, do domu i znaleźli tam złoty kibel. I Zełenski miał być nową jakością, nowe rozdanie. Nie miało być już więcej złotych kibli i pieniędzy w torbach. W związku z tym ja rozumiem, że korupcja jest elementem systemu politycznego Ukrainy, ale to tak chyba nie miało wyglądać. I pytanie właśnie, czy ludzie tam po prostu nie wściekną się. Już nie mówiąc o żołnierzach na froncie na przykład.
Wydaje się, że to jest sytuacja, która uprawnia do takiego poglądu. Znaczy nie tak miało być. Ludzie są oburzeni, wściekli i żołnierze, frontowcy najprawdopodobniej też nie przyjmą tego z entuzjazmem czy z aplauzem. To nie ulega wątpliwości. Również z tego powodu, że dzisiaj na Ukrainie mamy regularne wyłączenia prądu po kilkanaście godzin. Zbierane są od zwykłych obywateli datki na żywność dla żołnierzy frontowych. No a tu mamy do czynienia z ocenia się 100 milionami dolarów. Jeden z tych aresztowanych skarżył się nawet na nagranie, bo te nagrania przez NABU zostały opublikowane, że ręce już go bolą od noszenia tych 16-kilogramowych toreb pełnych tych cegieł z dolarami. Więc oczywiście to ma taki wymiar również. Tam jest dużo więcej dość kompromitujących i takich bym powiedział, kompromitujących oczywiście dla Zełenskiego, tropów, poszlak czy informacji. Bo w ogóle od czego ta afera się zaczęła? Ona się zaczęła od tego, że w lipcu tego roku śledczy ukraińscy wspólnie z policją niemiecką weszli do domu brata wicepremiera Czernyszowa. Czernyszow też był wtedy za granicą. Mówi się na Ukrainie, że nie miał ochoty wracać. Po niego na polecenie właśnie podobno Zełenskiego pojechał Mindycz. Mindycz, to też trzeba kilka słów powiedzieć. Timur Mindycz jest właścicielem kwartału 95, czyli tej firmy, która produkowała programy Zełenskiego, ale nie tylko. Mindycz był wcześniej bliskim współpracownikiem Kołomojskiego, a jak państwo pamiętacie, Zełenski, a jeżeli nie pamiętacie, to musicie mi wierzyć na słowo, Zełenski jak startował do wyborów prezydenckich, uchodził za człowieka Kołomojskiego. Media kontrolowane przez Kołomojskiego lansowały Zełenskiego, to był pewien jego atut. Potem drogi tych dwóch dżentelmenów się rozeszły, ale Mindycz to jest też, tak się uważa, człowiek, który poznał Zełenskiego z Kołomojskim. Czyli to jest człowiek nie pełniący żadnych oficjalnych funkcji, ale bardzo głęboko osadzony w tym obozie rządzącym obecnie Ukrainą. Zresztą tutaj też warto zwrócić uwagę, bo to często tak bywa, że tam w tym wieżowcu w Kijowie na Gruszeckiego 9A, gdzie mieszka Mindycz, on tam ma 4 mieszkania, tam też ma mieszkanie Zełenski. Ma taki swój mały osobniak, 4 pokoje, 300 metrów kwadratowych i tam sobie co jakiś czas pomieszkuje. Więc w tym sensie to jest jeden krąg towarzyski i jeden krąg biznesowy. Ale wracając do Czernyszowa, bo to jest bardzo ciekawy wątek, czy ciekawy trop. Dlaczego niemiecka policja weszła do jego brata? No, dlatego, że Czernyszow został oskarżony, on został oskarżony o trzy sprawy, ale jedna budzi największe emocje na Ukrainie. Otóż on powołał taką kooperatywę, spółdzielnię, ale w tej chwili zapomniałem nazwy. To jest o tyle ciekawe, że w przypadku Rosji mówi się o tej słynnej kooperatywie Oziero, z której wywodzi się najbliższe otoczenie Putina. Czernyszow też powołał taką kooperatywę i oni zaczęli budować osiedle domów jednorodzinnych. Osiedle to dużo powiedziane. To były 4 domy, działka 7 hektarów nad jednym z dopływów Dniepru, bardzo ładnie położona. Na oko każdy z tych domów miał jakieś 1500 metrów kwadratowych. I ukraińscy dziennikarze ustalili, do kogo miały należeć 3 te domy. Ale nie udało się ustalić, komu budowano ten największy, w samym centrum tego ośrodka. No i tu są różne spekulacje, możecie się Państwo domyślać, o kim się mówi w tym kontekście. Dlaczego się mówi? Dlatego, że rodzina byłego wicepremiera Czernyszowa, którego notabene Zełenskiemu przedstawił też Mindycz, to nie jest żadną tajemnicą. W 19 roku Czernyszow był właściwie nikim w ukraińskiej polityce, zrobił bardzo szybką karierę. Rodzina Czernyszowa jest zaprzyjaźniona z rodziną Zełenskiego. Ołena Zełenska jest matką chrzestną córki Czernyszowa i oni dużo czasu spędzali, no po prostu lubili się. Więc to jest jeden krąg towarzyski i wtedy, kiedy zaczęła się ta afera, jak to na Ukrainie wówczas pisano, śledczy podchodzą pod bliskie otoczenie Zełenskiego, zaczęła się też cała akcja związana z niezależnością NABU. Bo to, co Państwo w lipcu czytaliście o tych protestach, tym mini-Majdanie, tak zwanym kartonowym Majdanie, to był element pewnej gry, która już wtedy trwała. Bo jak zareagował Zełenski i jego otoczenie na to dochodzenie, które trwało? Oczywiście oni wiedzieli, że to dochodzenie trwa, bo wiceprezes czy tam wiceprzewodniczący NABU jest człowiekiem Zełenskiego. To nie jest całkowicie hermetyczna służba. Otóż on zareagował w ten sposób, że SBU generała Maliuka, Maliuk jest najbliższym zaufanym siłowikiem Zełenskiego. Tam są 2 służby. Jest SBU i jest wywiad wojskowy Budanowa. Budanow prowadzi niezależną bardziej politykę, natomiast Maliuk jest bardziej podporządkowany Zełenskiemu. I Maliuk rzucił na front walki właściwie z NABU 300 funkcjonariuszy, którzy zaczęli bardzo intensywnie szukać haków i znaleźli. Aresztowano jednego z dyrektorów regionalnych NABU. W tym momencie też rozpętano pewną kampanię mówiącą o tym, że NABU jest i skorumpowana, i prorosyjska, i nieefektywna. Dlatego, że zużywa dużo pieniędzy, a nie łapie rzeczywiście przestępców. Dlaczego nie łapie, a raczej nie doprowadza do skazania, to jeszcze będę mówił, bo pewnie Państwo jesteście ciekawi, czy teraz dojdzie do skazania, a to wcale nie jest takie pewne.
Uwaga, przerywamy na chwilę nasz program, zaraz do niego wrócimy, ale ważna wiadomość. Otóż dzisiejsze urodziny, 5. urodziny historii realnej nie mogłyby się odbyć bez wsparcia naszego partnera, to znaczy firmy Gold Saver. Staćcie na złoto. Jest to rewelacyjne narzędzie do inwestowania w złoto. I to, drodzy Państwo, prawdziwy kruszec. Ale nie musicie mieć jakichś wielkich pieniędzy. Można zacząć nawet od 50 zł i powoli zbierać całą sztabkę. I kiedy zbierze się ta uncja, odbieracie prawdziwy kruszec, prawdziwą sztabkę. Także nic, tylko inwestować w trudnych, niebezpiecznych czasach, w jakich teraz żyjemy. Warto inwestować w solidne, sprawdzone rzeczy, a tym bez wątpienia jest złoto. I teraz 2 ważne informacje. Po pierwsze, za firmą Gold Saver stoi sprawdzona polska marka, 14 lat na rynku, Golden Mark.
Wszystko jest bardzo proste, bez żadnych zobowiązań, bez podpisywania umowy, więc nic, tylko inwestować. Tak. Ważna wiadomość, dla widzów historii realnej Gold Saver przygotował specjalny kod rabatowy HR100. Dlaczego 100? Albo 100 zł rabatu na pierwszą sztabkę. No więc cóż, rewelacja. Kciuk dla Gold Saver, złoty kciuk dla partnera piątych urodzin historii realnej. Dziękujemy za wsparcie.
Dzisiaj pojawiła się informacja, że prokuratura wszczęła kolejne śledztwo w tej sprawie. Tym razem kto dał cynk obu panom, czyli panu Mindczowi i jego prawej ręce panu Zuckermanowi, bo tak się zdarza, drodzy państwo, zdarzyło, że obaj mają obywatelstwo Izraela i na 5 minut przed aresztowaniem i przeszukaniem, i kiedy policja weszła do tego mieszkania ze złotym kiblem, dostali ostrzeżeni z samej góry i wyjechali sobie do tego Izraela, zresztą przez Polskę, jak donoszą media. Więc kto? Panie Marku, mógł poinformować?
Mindecz wyjechał przez Polskę. Zuckerman już był w Tel Awiwie, on nie wrócił na Ukrainę.
Okej, dziękuję za wyjaśnienie tego. I pytanie, właśnie wracam do Zełenskiego, no bo wszystkie tropy prowadzą do góry. Będą pewnie czy później wybory na Ukrainie. Zełenski ma mocnych kontrkandydatów, takich chociażby jak Załużny. Czy to się odbije na jego karierze politycznej?
Mamy tutaj bardzo dużo wątków. Odniosę się do tego, o czym pan powiedział, ale dokończę jeszcze to naświetlanie tej rozgrywki. Otóż tego agenta NABU, którego aresztowano i on przebywa w więzieniu, on był jednym z filarów tego śledztwa, o którym dzisiaj tyle się mówi. I według deklaracji Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej on dostarczył znaczące dowody. W związku z tym to nie było przypadkowe uderzenie w tą prokuraturę antykorupcyjną. Ale można powiedzieć, że to nie jest w tym ukraińskim krajobrazie politycznym nic szczególnego. Tam instytucje cały czas walczą o wpływy, o pieniądze, o poszerzenie własnych możliwości. Natomiast po tej próbie nowelizacji ustawy, po tym jak wyszli ludzie na ulicę, Oleksandr Krivonos, czyli ta osoba, która kieruje NABU, on pojechał do Waszyngtonu w lipcu tego roku. I to jest podróż, która w moim odczuciu wiele wyjaśnia w tej aferze, która teraz z taką siłą wybuchła. Dlaczego? No to musimy się trochę cofnąć i przypomnieć, jakie były relacje Trumpa i Zełenskiego w czasie jego pierwszej kadencji, chociaż skrótowo. Bo to też jest związane z NABU i to też jest związane z samym Trumpem. Otóż Trump w czasie swojej pierwszej kadencji, przygotowując się do wyborów, które ostatecznie przegrał z Bidenem, domagał się ujawnienia przez Zełenskiego informacji na temat tak zwanej spółki Burisma Holding. Ta spółka interesowała Trumpa z tego powodu, że w Radzie Nadzorczej tej spółki zasiadał Hunter Biden. Notabene również Aleksander Kwaśniewski, to żebyśmy nie mieli wątpliwości. Zresztą Kwaśniewski dostał, to też ujawniono na Ukrainie, nieco mniej niż Biden, ale całkiem sporą sumę $1 milion za zasiadanie w tej Radzie Nadzorczej. To nie była spółka, nazwijmy to, czysta pod względem biznesowym, żebyśmy też mieli świadomość. Właściciel tej spółki był ministrem energetyki w rządzie Janukowycza, a potem wyszedł z tego rządu i założył spółkę. W związku z tym ci politycy, którzy zasiadali w Radzie Nadzorczej, byli, jak się uważało wówczas, potrzebni mu do pewnego protekcji już w nowych czasach, kiedy ekipa Janukowycza przegrała. Zełenski nie poparł, nie zareagował pozytywnie dla Trumpa. Stąd się wzięła ta niechęć Zełenskiego i Trumpa. Ona się datuje od czasów pierwszej kadencji Trumpa. Ale Trump generalnie był też niechętny amerykańskiemu zaangażowaniu w NABU. Bo NABU, które powstało, ta prokuratura antykorupcyjna i służba ścigająca korupcję, ona powstała po rewolucji godności. Tam byli w to bezpośrednio zaangażowani ludzie pracujący w amerykańskiej ambasadzie w Kijowie, Angela Stent, ale nie tylko. I NABU uchodzi na Ukrainie jako ekspozytura amerykańskich interesów. No, Julia Tymoszenko na przykład od dawna już prowadzi kampanię likwidacji NABU? No właśnie dlatego, że NABU jest narzędziem amerykańskiej polityki w świetle tej narracji. Bo jeśli korupcja jest powszechna, no to ten, kto wskazuje tą latarką na jednego, drugiego czy piątego, a nie wskazuje na trzeciego, szóstego lub siódmego skorumpowanego polityka, w gruncie rzeczy uprawia politykę, bo wybiórczo atakuje, a skorumpowani są wszyscy. No to jest mniej więcej ten mechanizm rozumowania. Tylko Trump był niechętny amerykańskiej współpracy z NABU. Przy NABU jest oficer łącznikowy FBI, ale od momentu, kiedy Trump objął prezydenturę, to miejsce nie było obsadzone. Zmiana nastąpiła dopiero w lipcu tego roku, kiedy Krivonos pojechał do Waszyngtonu, podpisał nowe porozumienie z Waszyngtonem. Nie znam treści tego porozumienia, ale skutkiem tego porozumienia był przyjazd amerykańskiego agenta FBI. Nie próbowałem znaleźć jego nazwisko i zobaczyć, czy czasem nie pochodzi z Florydy, bo tam jest też ciekawy wątek, ale to może za moment. Ale nie udało mi się, to nazwisko nie jest jakoś publicznie ujawniane. I ten oficer, w świetle informacji, które już się pojawiły na Ukrainie, uczestniczy w tym śledztwie, to znaczy uczestniczy w naradach kierownictwa NABU, ma dostęp do całego materiału dowodowego, no i ma dostęp też, jak rozumiem, do planowania działań operacyjnych. W związku z tym, jeżeli mówimy o skandalu korupcyjnym i jego wykryciu, to NABU rozpoczęło pewne działania w tym zakresie już dawno. W lipcu tego roku włączyli się do tego Amerykanie. Nie trzeba być tu bardzo wielkim zwolennikiem teorii spiskowych, ale następuje dość wyraźna koincydencja w moim odczuciu tej zmiany w amerykańskiej postawie wobec NABU i rozpoczęciem tych negocjacji w sprawie zawieszenia broni, których też jedną z faz obserwowaliśmy w czasie spotkania na Alasce. To w sposób dość oczywisty się wiąże i na Ukrainie na tej podstawie są formułowane pewne oceny co do intencji tych, którzy się zaangażowali w to śledztwo. Sam fakt korupcji nie jest kwestionowany, bo nie ma tu co kwestionować. Jeszcze jedną rzecz, przepraszam, panie Bersze, bo tam jest jeden ciekawy też wątek. Otóż dlaczego to dotyczy Energoatomu? Dlatego, że to po pierwsze jest wyjątkowa spółka odpowiadająca za wszystkie reaktory atomowe Ukrainy. Po drugie, w czasie wojny ta spółka została wyłączona spod normalnie obowiązującego prawa. To znaczy nie musi przeprowadzać żadnych postępowań przetargowych, a co więcej, nie można jej pozwać do sądu. Czyli jeżeli jakiś przedsiębiorca dostarczył coś tej firmie, a ta firma mu nie płaci przez rok albo pół roku, to on nie ma możliwości egzekucji swojej zapłaty i to oczywiście wszystko razem wzięte dało takie, bym powiedział, środowisko, które sprzyjało tej korupcji. Tylko zwracam Państwu uwagę na dwa elementy. Pierwszy faktyczny. Otóż NABU, nie przepraszam, nie NABU, tylko Energoatom, miał, bo teraz już odwołano, Międzynarodową Radę Nadzorczą. Dwóch reprezentantów było ukraińskich, trzech reprezentantów było z Zachodu. Jeden Litwin, zresztą z pochodzenia Polak, i był jeden Brytyjczyk i jeden Amerykanin. W związku z tym, gdybyśmy poruszali się na gruncie prawa handlowego, to ta Rada Nadzorcza, najdelikatniej rzecz biorąc, nie stanęła na wysokości zadania, jeżeli tak masowa korupcja panowała w spółce, którą oni nadzorowali. I tu jeszcze jest jeden element trochę historyczny. Otóż za rządów Poroszenki Energoatom został faktycznie podzielony, jeśli chodzi o wpływy. Część, przepraszam, Poroszenko podpisał taki kontrakt, który zaskoczył międzynarodową opinię publiczną. Otóż dla części reaktorów ukraińskich paliwo jądrowe było pozyskiwane od rosyjskich dostawców, a dla części było pozyskiwane od amerykańskich dostawców. Poroszenko był politykiem, który doprowadził do wpisania do konstytucji ukraińskiej tego dążenia do NATO. W związku z tym taka dziwna polityka w zakresie zaopatrzenia w surowiec głównej spółki energetycznej kraju, jednej z dwóch, budziła wątpliwości. Ale odpowiedź jest dość prosta. Otóż w energoatomie podzielono wpływy. Część dostali Rosjanie, część dostali Amerykanie. Porozumiały się to, ci obydwaj gracze. Ze strony rosyjskiej, bo to też jest ciekawe, nadzorował rosyjskie interesy w tej spółce ówczesny deputowany do Rady Najwyższej Derkacz. Notabene ci aresztowani współpracownicy Mindycza, oni pracowali, tak się to określa, w takim back-office, który zajmował się praniem pieniędzy, ale wcześniej oni pracowali dla Derkacza. Kilka lat temu oczywiście, dlatego że Derkacz w momencie wybuchu wojny uciekł do Rosji. Dzisiaj jest senatorem w Radzie Federacji, czyli w tej Izbie Wyższej Rosyjskiego Parlamentu. Notabene członkiem Komitetu Obrony i jest uznanym, to nie budzi już niczyjej wątpliwości, agentem FSB. To był agent FSB, będący jednocześnie deputowanym, który nadzorował rosyjskie interesy, ale drugą część nadzorowali Amerykanie. To też musimy o tym wiedzieć, jak ten podział funkcjonował. W związku z tym to jest obraz znacznie bardziej złożony i skomplikowany, niż nam się to wydaje, gdybyśmy tylko się koncentrowali na artykułach prasowych.
Muszę powiedzieć, że szeroko otwartymi oczami słucham tego, co pan mówi. No bardzo specyficzny system panuje u naszego sąsiada. Pora na zadanie kluczowego pytania, słonia sprawa polska. Dodam, że w piątek rozmawiałem z Albertem Świdzińskim i zadałem mu też pytanie w historii realnej. Polecam państwu bardzo ten odcinek o tą korupcję. Albert mówi, no że to nic nowego. Wiadomo, że jest na Ukrainie korupcja. On ma tylko pretensję, że Polska tego nie wykorzystała i nie przekupiła tych wszystkich facetów, żeby realizowali nasze interesy. Ale mówiąc poważnie, panie Marku, nasi politycy bardzo się tym przejęli, no bo trudno się nie dziwić w sytuacji, w której Polska daje tyle pieniędzy Ukrainie, sprzętu wojskowego, rozmaitej pomocy też dyplomatycznej. Polacy mogą się czuć trochę zaniepokojeni, co się z tymi naszymi pieniędzmi i czołgami tam dzieje, gdzie one się znajdą ostatecznie. No i dwa ciekawe cytaty. Pierwszy to jest cytat z Radosława Sikorskiego, który sparafrazował prezesa. Nie pytajcie państwo, jakiego prezesa, bo prezes jest tylko jeden. I kiedyś prezes powiedział, z banderą nie wejdzie Ukraina do Europy. I Sikorski powiedział wczoraj, z korupcją Ukraina nie wejdzie do Unii Europejskiej. Możecie się pożegnać ze swoimi aspiracjami unijnymi. A z kolei jeszcze mocniej powiedział pan premier Donald Tusk, który stwierdził tak. Uwaga, z korupcją przegracie wojnę. Proszę pana o komentarz do całego tego polsko-ukraińskiej wymiany zdań.
A co na to Ukraińcy odpowiedzieli? Bo
zastanawiają się.
Jeśli to miała być wymiana zdań.
No, oni znacząco milczą.
Ja bym się uchylił od komentowania tego rodzaju wypowiedzi, dlatego że moim zdaniem te wypowiedzi świadczą o głębokiej ignorancji osób, które tego rodzaju opinie formują, co do istoty gry, która tu się toczy. Bo teraz chciałem do tego etapu przejść i przedstawić państwu to, co mnie się wydaje jakby istotą tego procesu. No to, że jest korupcja, to, że Mindycz nakradł pieniędzy, to, że ma zły gust i w związku z tym utensylia toaletowe ma ze złota, to jest oczywiście pewien koloryt tego wszystkiego, ale tu sprawa toczy się o znacznie ważniejsze, wydaje się, rzeczy. Zacznę od momentu, w którym się dzisiaj Ukraina znalazła. Otóż Ukraina dzisiaj znalazła się w sytuacji, kiedy zaczyna jej brakować pieniędzy. Musimy pamiętać, że Ukraina wydaje 30% PKB na swoje bezpieczeństwo, czyli na kontynuowanie wojny. Wszystkie pieniądze, które Ukraina zbiera z podatków, opłat, przeznacza na finansowanie wojny. To oznacza, że państwo funkcjonuje w każdym ze swoich obszarów. Edukacji, administracji, pomocy socjalnej, za te środki, które Ukraina albo pożyczy. Wiadomo, że nie odda, bo państwo tak osłabione i zniszczone ma niewielką szansę na oddanie. Albo dostanie w postaci bezzwrotnej pomocy. Rocznie Ukraina otrzymuje w tej postaci około 40 miliardów dolarów. I żeby Ukraina przez najbliższe lata mogła kontynuować wojnę, no to według tych negocjacji, które się dzisiaj toczą, powinna mieć zagwarantowaną perspektywę uzyskania 150-160 miliardów dolarów. Bez tego scenariusz, który jest scenariuszem zwycięstwa Putina, czyli scenariusz wojny na wyczerpanie, się zmaterializuje. Ukraina nie mając środków na funkcjonowanie, będzie musiała dokonywać bolesnych wyborów, albo zacząć oszczędzać, albo rozkręcać prasę do druku pieniędzy, co oczywiście grozi przyspieszoną inflacją i krachem tamtejszej gospodarki. Tylko problem polega na tym, że dzisiaj państwa europejskie, bo Stany Zjednoczone wstrzymały finansowanie Ukrainy za kadencji Trumpa. Biden był największym, Stany Zjednoczone za czasów Bidena w największym stopniu wspierały Ukrainę i w największym stopniu przekazywały też pomoc bezzwrotną. Kredyty, nawet nisko oprocentowane, są o tyle ryzykowne, że dzisiaj Ukraina, o ile ja dobrze pamiętam, ma 120% albo dochodzi do tego pułapu, 120% PKB wobec zadłużenia. To jest oczywiście pochodną tego, że PKB Ukrainy nie wróciło do poziomu z roku 2021. Dzisiaj według parytetu siły nabywczej, przepraszam, według wartości realnych to jest gdzieś około 177 miliardów dolarów, czyli pięciokrotnie mniej niż Polska. I dzisiaj trwają negocjacje dotyczące użycia rosyjskich aktywów zamrożonych w Euroclearze w Belgii w charakterze kolateralu, czyli zabezpieczenia, bo na podstawie tego zabezpieczenia, czy przy użyciu tego zabezpieczenia chce się wyemitować dług i ten dług ma służyć sfinansowaniu Ukrainy. Jeżeli do 19 grudnia, czyli mamy miesiąc, nie zapadną decyzje w tej kwestii, Ukraina przed kwietniem nie dostanie żadnych pieniędzy. A jeśli nie dostanie tych pieniędzy przed kwietniem, to raczej trudno mówić o tym, że będzie w stanie kontynuować walkę na dotychczasowym poziomie, niezależnie od innych problemów, o których też warto będzie powiedzieć. Problem w Europie polega na tym, że Europa nie jest w stanie dzisiaj spełnić żądań Belgii. Euroclear ma siedzibę w Belgii i Belgowie czego się obawiają? Obawiają się mechanizmu następującego. Otóż jak wiemy, sankcje, w tym i zamrożenie aktywów rosyjskich, decyzja w tej sprawie jest podejmowana co pół roku. Ale jeżeli się okaże, że w czasie jakiejś kolejnej rundy, kiedy tą decyzję trzeba podjąć, weto zgłosi takie państwo jak Węgry albo Słowacja, to już następnego dnia, od momentu, kiedy upłynie ten termin przedłużenia zamrożenia, Rosjanie mogą odzyskać całość swoich aktywów. Bo bez tej decyzji przedłużającej to mrożenie, tak to określmy, nie można tych aktywów trzymać. Belgowie się boją, że paraliż decyzyjny czy wewnętrzny w Unii tak daleko się posunie, że Unia nie będzie w stanie tej decyzji podjąć. No i oni będą musieli z własnych środków, z własnego budżetu to oddać, no bo aktywa, które służą, są zabezpieczeniem dla cudzego długu, no mają siłą rzeczy mniejszą wartość niżli aktywa wolne od tego. No tak jakbyście państwo, wiadomo, kupowali dom z jakimś wpisem hipotecznym na rzecz osoby trzeciej. No, trzeba te środki oddać. Belgowie tego się przede wszystkim boją. Trump dlatego naciska na Europę i mówi, że jakiekolwiek jego dalsze kroki są uzależnione od podjęcia tej decyzji. Z jednej strony chce wymusić tego rodzaju decyzję, to jest presja na Europę, ale z drugiej strony chce osłabić euro, bo skądinąd też ocenia się, że tego rodzaju decyzja o właściwie konfiskacie
aktywów rosyjskich bez traktatu pokojowego i bez uchwalenia reparacji. To, że się nazywa to jako wypłaty reparacyjne, to jest to tylko retoryka. Z prawnego punktu widzenia nie są żadne reparacje. Osłabi w konsekwencji euro. Więc perspektywa, że Ukraina dostanie te pieniądze, dzisiaj jest wątpliwa. Pojawił się alternatywny projekt, czy alternatywna propozycja. Ona jest bardzo ciekawa i być może nawet bardziej realna, niż ta propozycja użycia zamrożonych aktywów. Otóż Norwegowie myślą o tym, żeby wydzielić ze swojego funduszu bezpieczeństwa, czy tam dobrobytu narodowego, a mają w tym funduszu 1,5 biliona euro, 150 miliardów i te środki przeznaczyć na tego rodzaju kolaterale. Norwegowie też mają świadomość, że cała Europa jest na nich wściekła, bo oni bardzo zarobili na tych zwyżkach cen na gaz i ropę naftową w czasie wojny. Więc to jest pierwszy aspekt finansowy. Ukraina stoi w obliczu tego, że nie będzie miała pieniędzy na kontynuowanie wojny. Mamy też aspekt wojskowy. Aspekt wojskowy, tu jest ta mapa, pan Piotr mi kazał coś tam narysować.
Poprosiłem.
Problem polega na tym, że ja się nie zgadzam z tym zapisem. Otóż moim zdaniem strona ukraińska straci cały Donbas, to już jest kwestia czasu. Pokrowsk jest właściwie w rękach rosyjskich, Konstantynivka jest okrążana. Niestety Kupiańsk też już jest infiltrowany przez Rosjan i bardzo pogarsza się sytuacja w tym obwodzie zaporowskim. W związku z tym te cztery obwody w moim odczuciu są stracone. To jest tylko kwestia czasu oczywiście. Jest pytanie o resztę obwodu chersońskiego.
Po drugiej stronie Dniepru,
Po drugiej stronie Dniepru. Czyli ja bym to po prostu odkreślił już.
No dobrze, a to uderzenie na północny zachód w stronę Kijowa, żeby się oprzeć na linii Dniepru, to co jest na różowo? Czy to jest realistyczne?
Moim zdaniem to jest realistyczne, ale w scenariuszu bardzo długiej wojny. Generał Załużny pisał w jednym ze swoich niedawnych artykułów, że jego zdaniem wojna może potrwać nawet do 35 roku, więc w takim scenariuszu to jest możliwe. Natomiast w scenariuszu wchodzenia w proces pokojowy wydaje się to mało realne. Rosjanie nie mają takich sił. Zresztą Ukraina, realizując teraz takie zmasowane uderzenia na cele położone na tyły wroga, też zmusza Rosjan do innego rozdysponowania tych rezerw kadrowych, którymi oni jeszcze dysponują. Bo Rosjanie przeprowadzają taką cichą mobilizację rezerwistów, ale przede wszystkim po to, żeby chronić te obiekty atakowane na tyłach wroga. W związku z tym to też osłabia szanse na to, że Rosjanie zbudują kolejną dużą armię uderzeniową i przesuną się na granicę Dniepru. Ja wiem, Miedwiediew o tym mówi, jak trzeźwieje, ale to dzisiaj jest mało prawdopodobne, przynajmniej z wojskowego punktu widzenia. W jakimś bardzo długim scenariuszu być może tak. Jeśli chodzi o Odessę, bo to się też
pojawia.
Właśnie
chciałem zapytać o Odessę, bo przypomnę Państwu, że był projekt Noworosji, prawda? I odcięcia Ukrainy od Morza Czarnego.
Otóż...
Pan mógł pokazać.
No Odessa to jest mniej więcej tutaj, w tym miejscu. Moim zdaniem Ukraina nie zakończy wojny, oddając komukolwiek Odessę, dlatego że Odessa to jest oczywiście jedyna możliwość wyjścia Ukrainy na Morze Czarne. Odcięcie od Morza Czarnego oznacza pozbawienie Ukrainy możliwości rozwoju już w takiej perspektywie wieloletniej. W jakimś negatywnym scenariuszu, ale na razie o nim nie ma mowy, można sobie wyobrazić, że Odessa stałaby się na przykład wolnym miastem zarządzanym przez międzynarodową społeczność, czyli przeważającej części Amerykanów. Zresztą, nawiasem mówiąc, Rosjanom bardzo się podoba plan Trumpa wobec Strefy Gazy. Dlaczego się podoba? Dlatego, że po pierwsze on przewiduje międzynarodowy nadzór nad Strefą Gazy i oni by chcieli, żeby międzynarodowy nadzór miał miejsce również na Ukrainie. Oni, im się podoba również z tego powodu, że plan Trumpa dla Strefy Gazy przewiduje oddanie władzy przez Hamas i rozbrojenie. I to jest też coś, co oni chcieliby przenieść do rozwiązań ukraińskich. W związku z tym tu być może jakieś rozwiązania są, ale nie wydaje mi się, żeby rozwiązania były prawdopodobne, które by oddawały te tereny Rosjanom. Międzynarodowy nadzór, jeśli by w ogóle taki scenariusz analizować, to byłby raczej nadzór w postaci kontroli amerykańskiej przede wszystkim. To Amerykanie mogliby chcieć tego rodzaju obecności jako pewnego narzędzia kontroli już tej Ukrainy powojennej.
Panie Marku, jeszcze, czy mogę pana zapytać o jedną rzecz a propos tej mapy i ewentualnego zagrożenia dla Odessy? Jeszcze mamy, drodzy państwo, tutaj rzecz, która często pomijana jest w polskich analizach, czyli to słynne Naddniestrze, którym są rosyjskie wojska. Czy widzi pan taką na przykład możliwość, że środek ciężkości tej wojny przeniesie się na przykład z Zagłębia Donieckiego w momencie, kiedy Rosja osiągnie tam swoje cele i dojdzie do uderzenia z dwóch stron? Pójdą na Odessę ze wschodu i uderzą z Naddniestrza, stąd te garnizony rosyjskie, które tam siedzą w tej separatystycznej republice.
Nie widzę takiej możliwości z prostego powodu. Otóż w Naddniestrzu nie ma rosyjskich wojsk. Dlatego, że w Naddniestrzu w ogóle mieszka, dzisiaj nie do końca wiadomo ile osób, ale niewiele ponad milion. To jest taki dość optymistyczny scenariusz. I obywatele Naddniestrza mają prawo do podwójnego obywatelstwa. Więc spora ich część ma też paszporty rosyjskie w związku z tym. I spora ich część też w związku z tym wchodzi w taki skład tych tak zwanych wojsk rosyjskich. Ale to nie motyw wojskowy był historycznie najważniejszy, tylko motyw ekonomiczny. To znaczy ci ludzie po prostu pobierają uposażenie dla rosyjskich rezerwistów czy dla rosyjskich wojskowych. Rotacja wojsk, która miała miejsce oczywiście, ale już w dość odległej przeszłości, została wstrzymana.
A nie mogą Rosjanie tam przerzucić?
No to musieliby dokonywać aktu agresji takiego jak próba wysadzenia desantu na Hostomel pod Kijowem w pierwszej fazie wojny. Pamiętacie państwo, że im się to nie udało? To była przecież kluczowa operacja, od powodzenia której zależało w ogóle realizacja całego planu. W związku z tym tu mielibyśmy jeszcze dłuższy dystans i jeszcze większe ryzyko. Te siły rosyjskie w Naddniestrzu, o nich się w ten sposób mówi, to są głównie rezerwiści, mieszkańcy Naddniestrza w wieku dość zaawansowanym. To nie są jakieś siły operacji specjalnych czy komandosi. To są raczej ludzie mojej generacji albo może trochę młodsi. Ich wartość bojowa nie jest bardzo, bardzo duża, więc ja w ten scenariusz, mówiąc szczerze, nie wierzę. Nie sądzę, żeby Ukraina się na to godziła. Poza tym pamiętajmy, że Ukrainie udało się osiągnąć, jeżeli w ogóle mówimy o militarnym aspekcie tej wojny, bardzo duży sukces polegający na wymuszeniu przesunięcia rosyjskiej floty czarnomorskiej w teren, na obszary wschodniej części Morza Czarnego. Ona właściwie już nie stacjonuje w Sewastopolu. Ten korytarz zbożowy, który został odkryty latem 2023 roku, on ma już dzisiaj przy nieco zmienionym przebiegu niż przed wojną, on ma już dzisiaj zdolność do obsłużenia całości ukraińskiej produkcji ziarna zbóż i kukurydzy i wolumeny przewozu morzem są porównywalne do przedwojennych. Oczywiście areał upraw jest mniejszy, tak? Czyli w takich liczbach nominalnych to jest nieco mniej, ale w całości się ten transport odbywa przez Morze Czarne. Niewielka ilość, gdzieś około 10% przez port w Izmailu na Dunaju. Ale dlaczego? Dlatego, że transport przez Morze Czarne jest po prostu znakomicie tańszy. Nie opłaca się transportować koleją zboża czy nawet soi do portu, dajmy na to w Kłajpedzie czy w Gdańsku, i wywozić to jeszcze gdzieś bardziej na zachód. Nie, to ekonomicznie się nie broni. To jest jedna z przyczyn, dla której ta presja, poza lokalnymi oczywiście rynkami ukraińskich artykułów rolnych, nieco osłabła, jeśli chodzi o Europę Środkową.
Panie Marku, dopytam jeszcze o bardzo interesującą sprawę. To znaczy, powiedział pan, że jest niemalże pewne, czy bardzo prawdopodobne, że Rosjanom uda się osiągnąć te cele na Donbasie, czyli okręg ługański, który tu państwo widzicie, już mają w swoich rękach, a jak wiadomo, o ten zachodnią część Donieckiego cały czas toczą się walki. I zacznę od wideo, które na mnie zrobiło niesamowite wrażenie. Czy widział pan Mad Max w mgle na przedpolach, na przedpolach Pokrowska? Nie wiem, czy państwo to widzieli, coś niesamowitego. Wyłaniają się z mgły piechurzy, jakieś niesamowicie przerobione półciężarówki. Wygląda to jak armia zombie. Zrobiło to na mnie, muszę powiedzieć, wielkie wrażenie. Połączenie starożytnego sposobu uprawiania wojny z super nowoczesnym.
Ja bym aż tak tego nie oceniał, dlatego że dzisiaj na poziomie taktycznym Rosjanie stosują tak zwaną taktykę dyfuzji, czyli przenikania. Nie ma żadnych ataków kolumn pancernych. To w ogóle, jeśli ktoś tak mówi, to nie wie, o co mówi. Przeżywalność czołgu na ukraińskim froncie ze względu na nasycenie systemami bezzałogowymi, i to po obu stronach, wynosi 3 minuty. Dlatego że to jest duży i cenny cel. I w związku z tym Ukraińcy stosują też specjalną punktację. Mają na swojej platformie elektronicznej punkty, które przyznają każdej brygadzie za zniszczone cele. I w ślad za tymi zdobytymi punktami idą pieniądze. Ta brygada, która jest skuteczniejsza, dostaje więcej pieniędzy i może za te pieniądze kupić od wielu producentów broń. Czyli per saldo jest szansa, że przeżyje po prostu, bo będzie lepiej wyposażona. Rosjanie nie atakują kolumnami pancernymi ani zmechanizowanymi. Rosjanie atakują pieszo. Dwu-, trzyosobowe grupy. Żołnierze, którzy są okutani, tak można by powiedzieć, specjalnymi pałatkami, które tłumią ich sygnaturę cieplną. Dlatego, że drony wykrywają każdy obiekt. To wygląda bardzo ciekawie, to nie wiem, ale tak niecodziennie. Są ludzie owinięci w całości, którzy jeszcze zawieszają sobie przy pasku czy w innych miejscach latarki po to, żeby świecić pod nogi. Mają racje żywnościowe na 3-4 dni. Przechodzą w tak zwanym momencie twilight, czyli wtedy, kiedy następuje zmierzch albo zachód, bo wtedy to spektrum radioelektroniczne ulega pewnemu zaburzeniu i trudniej ich wykryć. Przechodzą pieszo przez linię frontu, której nie ma. Na Ukrainie nie ma linii frontu. Jest obszar, w którym mają miejsce walki. I tam wykopują sobie jakieś jamy w ziemi i leżą 2-3 dni nawet. I oczywiście Ukraińcy ich wykrywają, niszczą, ale pojawiają się nowe fale. Rosjanie nie liczą się w ogóle z własnymi stratami. I następuje takie nasycenie danego terenu rosyjskimi żołnierzami, którzy są w ukryciu i są trudni do identyfikacji i wyeliminowania. I oni zaczynają atakować cele w postaci pozycji ukraińskich. Tylko cała różnica polega na tym, że Ukraińcy cierpią już na niedobór kadrowy. Nawet na tych kluczowych kierunkach, czy na tych kluczowych obszarach, gdzie trwają walki, gdybyśmy chcieli wytyczyć liniowy front, to by się okazało, że na 1 kilometrze takiej linii jest 2, a może 3 żołnierzy ukraińskich. W związku z tym to oznacza, że tam nie ma jakichś jednolitych, umocnionych pozycji, tylko jest pewna strefa. O szerokości, jak się przyjmuje dzisiaj obecnie, około 20 kilometrów, gdzie następuje takie przenikanie. Strefy o szerokości kolejnych 20 kilometrów, To są te strefy, kiedy atakuje się cele, między innymi te czołgi czy transportery opancerzone, zbliżające się do tej strefy zero. Również logistykę oczywiście. Kolejne 20 kilometrów, czyli proszę zwrócić uwagę, to jest nawet już 50 kilometrów od tej umownej linii frontu. To jest ta strefa, kiedy atakuje się magazyny, centra dowodzenia, linie komunikacyjne po to, żeby utrudnić logistykę. W związku z tym ta wojna ma dzisiaj taki charakter relatywnie statyczny, co jest pochodną nasycenia przestrzeni, pola walki systemami bezzałogowymi, ale nie tylko dlatego, że one atakują. Dlatego, że one widzą wszystko w czasie rzeczywistym. Pole walki jest niemal doskonale przejrzyste. Wszystko widać, każdy ruch, każdą sygnaturę cieplną, każdą sygnaturę radioelektroniczną. Te systemy są zaopatrzone w sensory wykrywające to wszystko. I drony, które i te FPV i nieco większe, one po prostu są dronami krążącymi nad tym terenem. To sprowadza się do tego, że operatorzy je uruchamiają. Są też takie wyczekujące, czyli przyziemione i one startują w momencie, kiedy dostaną namiary celu. Tak? Ale można to porównać obrazowo do takiego roju, który krąży i się koncentruje w momencie, kiedy dostaną informację, że się pojawił jakiś cel. Tym celem może być człowiek, tym celem może być pojazd. W związku z tym rośnie znaczenie tempa przemieszczania się, dlatego Rosjanie zaczęli używać motocykli, które są po prostu mniejsze i szybsze. Rośnie znaczenie rozproszenia. Nie ma możliwości koncentracji większych zespołów ludzi. Pluton to już jest coś, co dzisiaj na Ukrainie nie walczy. Ja nie twierdzę, że to się nie zmieni, ja tylko opisuję obecną sytuację. Więc w tym sensie te wszystkie przeróbki, pomysły, to też ma miejsce po obu stronach. To nie jest armia Mad Maxu, tylko to jest armia, która po prostu dostosowuje się do zmieniających się warunków pola walki, bo celem jest przeżycie, a nie estetyka pojazdu wojskowego.
Oczywiście, ja muszę powiedzieć, że ten film zrobił wielkie wrażenie, też dlatego, że oni szli we mgle. Pewnie widzieliście Państwo ten film. Ukraińcy już poinformowali, że mimo, że tam drony nie mogły latać tak i widzieć wszystkiego, jak gdyby była dobra widoczność, no to zatrzymali te kolumny i tam gdzieś rozbili na przedmieściach Pokrowska. Natomiast wszystko to, co Pan mówi, to właśnie powolność tej rosyjskich postępów, przemieszanie wojsk na Donbasie skłania część ekspertów do takiego stwierdzenia, że być może skoro nie bardzo idzie ku jakiemuś rozstrzygnięciu na ziemi, to być może tą wojnę rozstrzygną uderzenia dalekiego zasięgu. Mieliśmy do czynienia dosłownie teraz, kiedy rozmawiamy, z potężnymi uderzeniami rosyjskimi. Najpierw nalot na Kijów, 430 dronów plus kilkadziesiąt pocisków balistycznych. Widzieliśmy, że część uderzyła w bloki mieszkalne, absolutnie wstrząsające zdjęcia płonących bloków z wielkiej płyty. Są zabici i ranni wśród cywilów. Potem Rosjanie uderzyli jeszcze na Dniepr, ale uwaga, cały czas odpowiadają chociażby swoimi Neptunami Ukraińcy. Wypisałem sobie tylko cele z ostatnich dni. Potężny terminal naftowy nad Morzem Czarnym, baza Engels, Saratow, Noworosyjsk, proszę bardzo, też oberwał tymi pociskami. Czy bliski jest Panu taki pogląd, że być może właśnie to takie uderzenia dalekiego zasięgu na zaplecze frontu tą wojnę rozstrzygną, w tym sensie, że któraś strona wreszcie powie, dobra, mamy już dosyć, bo za bardzo tracimy chociażby gospodarczo?
Otóż moim zdaniem uderzenia na tyły przeciwnika, bo rosyjskie też noszą taki charakter, nie doprowadzą do zakończenia wojny. One w ogóle nie mają szans doprowadzić do zakończenia wojny, tak jak do zakończenia II wojny światowej nie doprowadziły naloty dywanowe na cele niemieckie. Przecież to Niemcy kontynuowali walkę mimo zniszczenia szeregu swoich miast i ośrodków przemysłowych. Te uderzenia mają coś zupełnie innego na celu, ja tak przynajmniej oceniam. Otóż one mają na celu zakwestionowanie strategii zwycięstwa przeciwnika. Strategia zwycięstwa Rosji polega na wyzyskaniu od swojej przewagi ilościowej, czyli na scenariuszu, iż czas gra na korzyść Putina. Nie licząc się z własnymi stratami, mając zmobilizowaną i przestawioną na tory gospodarki wojennej gospodarkę, Rosjanie mogą i deklarują gotowość kontynuowania wojny nawet jeszcze długie lata. No, po to, że wysyłają w ten sposób Ukrainie czytelny sygnał strategiczny, brzmiący w skrócie rzecz biorąc w ten sposób. Jeżeli dzisiaj nie usiądziecie do negocjacji, to jutro, pojutrze, za pół roku będziecie w gorszej pozycji, a nie w lepszej. Dlatego w pierwszej fazie wojny, jak pamiętacie państwo, Rosjanie stawiali cele mówiące o odzyskaniu Donbasu, a nie było mowy o Zaporożu i Chersoniu. Potem zaczęli mówić, że no trzeba zaakceptować terytorialny status quo, a teraz już mówią, że Ukraińcy powinni oddać całość tych terenów, czyli wycofać się również z tych obszarów niezajętych jeszcze przez Rosjan. To jest oczywiście kwestia dyskusji, czy to dotyczy Zaporoża i całego obwodu chersońskiego, ale mamy do czynienia z wyraźną, powiedziałbym, taką strategią eskalacyjną w zakresie celów wojny stawianych przez Rosjan. I to jest sygnalizowanie, tak ja to oceniam, że jeżeli Ukraina się nie podda, to kolejne warunki rosyjskie będą tylko sroższe dla Ukrainy. Z kolei Ukraina ma strategię zwycięstwa, w której dąży do zakwestionowania tego rosyjskiego myślenia, że czas pracuje na ich korzyść. Znaczy, po pierwsze, sygnalizuje gotowość walki do końca. Czyli jeżeli Zełenski, Jermak i inni mówią, że nie oddamy tych naszych terenów, to oni w ten sposób nie negocjują kształtu umowy pokojowej, tylko sygnalizują gotowość oporu do końca. Jeżeli zabiegają o finansowanie na kolejne 4 lata, to nie dlatego, że nie widzą, w jak głębokim kryzysie demograficznym znajduje się Ukraina, ale również z tego powodu, że zamierzają zakwestionować w ten sposób tą strategię Putina i pokazać mu, że my mamy pieniądze i przez kolejne 4 lata będziemy walczyć. A w tak zwanym międzyczasie, wykonując uderzenia rakietowe na cele położone w głębi Rosji, a w świetle deklaracji, nie oceniam to, to będziemy wiedzieć niedługo pewnie, w świetle deklaracji ukraińskich, ich nowe systemy rakietowe są w stanie latać na 3000 kilometrów, czyli do Uralu. I będzie narastać skala produkcji, czy zdolności produkcyjnych w tym zakresie, czyli ryzyko, że wojna w większym stopniu zacznie dotykać Federację Rosyjską, jest większe po stronie rosyjskiej niż po stronie ukraińskiej, bo Ukraina już dzisiaj jest atakowana kilkunastoma w ramach jednej fali uderzeniowej rakietami rozmaitych typów i 500-450 dronami typu Geran, tak, czyli tam nowych generacji szachedów. W tym sensie Rosjanie mają dzisiaj dość ograniczoną zdolność eskalacyjną. Mogą intensyfikować te uderzenia oczywiście, to jest jasne. Mogą zacząć myśleć, czy nie należy wykonać jakiegoś kontrolowanego uderzenia o charakterze użycia taktycznej broni jądrowej, choć byłoby to z ich perspektywy bardzo ryzykowne, a nawet bym powiedział absurdalnie ryzykowne, więc raczej to jest wykluczone. W tym sensie Rosjanie mają niewielką możliwość eskalacyjną. Nie są w stanie zorganizować zapasowej armii i przełamać jednorazowym pancernym uderzeniem front ukraiński. Natomiast możliwości Ukrainy są relatywnie większe, dlatego że startują z niższego pułapu. Tych uderzeń nie było. Jeżeli oni mówią, że chcą produkować, mieć 3000 rakiet dalekiego zasięgu, a to mówili w odniesieniu do rakiet Flamingo, które mają 1150 kilogramową głowicę, czyli bardzo dużą, no to ból, który Rosjanie zaczną odczuwać, może być większy. Ale to oczywiście nie chodzi o to, żeby wojnę wygrać, tylko żeby zmienić warunki negocjacyjne. i żeby doprowadzić do rozmowy, do negocjacji pokojowych na warunkach bardziej akceptowalnych przez nas. Cała ta faza wojny, ja tak to oceniam, w której się dzisiaj znajdujemy, to jest w gruncie rzeczy negocjowanie warunków, na jakich rozmawiamy i o czym rozmawiamy. Nie rozmawiamy o kształcie terytorialnym, bo na Ukrainie nie ma, niezależnie od tego, co się mówi, fantastów, którzy uważają, że tak wyczerpane społeczeństwo jest w stanie postawić kolejną armię i odbić te tereny. Ta szansa była oczywiście, ale jesienią 22 ona została zatrzymana przez Amerykanów przede wszystkim, którzy obawiali się rosyjskiej eskalacji jądrowej. Dzisiaj tej szansy nie ma. Więc dzisiaj wojna nie dotyczy kwestii terytorialnych, tylko dotyczy kwestii suwerenności, zdolności Ukrainy do utrzymania odpowiednich sił zbrojnych, kształtu ustrojowego tego państwa, no i charakteru relacji z Zachodem. To określa się mianem gwarancji dla Ukrainy. Dzisiaj Rosja nie chce się na to zgodzić, bo nadal wierzy, że wojnę wygrywa. Pogląd, który wydaje mi się jest poglądem dość rozpowszechnionym, jest to następujące myślenie. Otóż gdzieś około stycznia, lutego okaże się, która strategia jest strategią skuteczniejszą. To znaczy, czy Rosjanom uda się zniszczyć zdolności Ukrainy w zakresie energetyki. Tu chodzi głównie o produkcję przemysłową, z całym szacunkiem. Nie dlatego, że ludzie będą marzli, dlatego, że energia elektryczna jest potrzebna dla produkcji wojskowej. To jest przede wszystkim cel. Dlatego zresztą ta afera jest tak bulwersująca, to o tym wątku nie powiedzieliśmy. Czy ta strategia ukraińska będzie skuteczniejsza? Bo jeżeli Ukraińcom uda się skutecznie wyeliminować istotną część rosyjskich zdolności przemysłowych, to może się okazać, że ten ból po rosyjskiej stronie jest jednak większy. To się też łączy oczywiście z polityką przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, bo ja przynajmniej tak to odczytuję. Otóż w ramach tej sekwencji czasowej, tego umownego czasu do lutego, Zełenski i jego ekipa nie wykazywali gotowości, żeby usiąść do stołu rokowań i zaakceptować warunki, które im się wydawały niekorzystne. Zabiegi Kijowa, zarówno finansowanie ze strony państw Unii Europejskiej, jak i pomoc wojskową. Tu zwracam uwagę na umowę ze Szwecją w zakresie Gripenów chociażby. Tam się pojawił wątek przekazania tych myśliwców już w części teraz, a Ukraina miała do wyboru albo kupić amerykańskie Efy, albo kupić szwedzkie Gripeny. Skala tego zakupu, bo to jest mowa o 70 maszynach, wskazuje też na pewną orientację geostrategiczną tej przyszłej Ukrainy. Więc w tym sensie to jest scenariusz niepokojący dla amerykańskich interesów. Zaraz wyjaśnię moim zdaniem dlaczego. Otóż Ukraina sygnalizuje gotowość oporu i testowania tej swojej strategii przedłużającej się wojny. Nie twierdzę, że do 1935 roku, ale niewykluczone, że wykraczającej poza horyzont roku 26. Stany Zjednoczone natomiast ze względu na coś, o czym w ogóle nie mówiliśmy, czyli grę w trójkącie Rosja, Chiny, Stany Zjednoczone na zupełnie innym poziomie, są zainteresowane relatywnie szybkim zakończeniem wojny. Dlatego, że wychodzą z założenia, iż słabnąca Rosja, a to jest skutek przedłużania wojny, Rosja obiektywnie słabnie, jest Rosją coraz silniej uzależniającą się od Chin. A Rosja coraz silniej uzależniająca się od Chin jest niekorzystna, a to jest niekorzystna tendencja dla amerykańskiej polityki bezpieczeństwa i rywalizacji przede wszystkim z Chinami. Więc w tym sensie Trumpowi pokój jest potrzebny nie za rok, tylko relatywnie szybko. A dlaczego szybko? I tu tę część mojej wypowiedzi bym zakończył. Z prostego powodu. Rywalizacja strategiczna w trójkącie dotyczy przede wszystkim potencjału jądrowego. Na spotkaniu na Alasce, w Anchorage, o czym się w Polsce nie mówiło, bo my jesteśmy skupieni na kwestiach ukraińskich, ale porównywalny czas poświęcono dyskutowaniu kwestii broni nuklearnych i traktatów wiążących jeszcze tych resztek Rosji i Stany Zjednoczone. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że dzisiaj w związku z nadal jeszcze funkcjonującym jako tako, choć formalnie nieobowiązującym, traktatem New START, mamy parytet ilościowy między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Czyli aktywnych głowic jest po około 1550. W magazynach Rosja ma nieco więcej, ale aktywnych ma 1550. Podobnie mają Amerykanie. Chińczycy prowadzą bardzo intensywne zbrojenia nuklearne i dzisiaj się ocenia, że mają gdzieś około 600 głowic. To problem polega na tym, że w tym tempie do roku 2030, tak oceniają Amerykanie, tych głowic będzie około 1000. Czyli Chińczycy w umownym roku 2030 osiągną funkcjonalny parytet ilościowy z Rosją i Stanami Zjednoczonymi. Dlaczego funkcjonalny? Dlatego, że 1/3 tego potencjału i rosyjskiego, i amerykańskiego to są głowice bazowania lądowego, czyli tamte Minutemeny, albo rosyjskie satany, które są w tych sztolniach. Je bardzo łatwo wykryć i też relatywnie łatwo zniszczyć. W związku z tym pojawiały się takie głosy za administracji Bidena, czy w ogóle warto inwestować środki w ich modernizację, bo one powinny być modernizowane. W związku z tym funkcjonalny parytet dotyczyłby tych pozostałej triady nuklearnej, okrętów podwodnych i rakiet powietrznych. I to ma związek oczywiście z tą grą w trójkącie, dlatego że Amerykanie muszą asekurować się na bardzo groźny dla nich scenariusz, kiedy w tym umownym roku 2030 relacje chińsko-rosyjskie będą już tak bliskie, że Rosja będzie państwem zdominowanym politycznie przez Chiny i wtedy faktycznie Chińczycy uzyskają znaczącą przewagę również na polu broni jądrowej, której dzisiaj jeszcze nie mają. Czyli trzeba szybko zatrzymać tę dynamikę, która jest związana z kontynuowaniem wojny. Putin może uważać, że wojnę wygra i ma wszelkie powody, żeby tak myśleć. Tylko Amerykanie nie mogą dopuścić, żeby ta wojna się bardzo przedłużała. Bo jeżeli wojna się będzie bardzo przedłużała, to niezależnie od tego, kto ją wygra, Ameryka może ją przegrać w tej rywalizacji z Chinami. Stąd jest ta asymetria czasu. Trump chce szybkiego zakończenia wojny, nieważne na jakich warunkach, bo niestety tak jest, że interes amerykański, niestety dla nas, jest dla niego ważniejszy niż regionalny interes ukraiński czy też polski. Czas tutaj jest czynnikiem istotnym i problemem Trumpa był upór Zełenskiego. Dzisiaj ten upór będzie nieco mniejszy. A co więcej, może się okazać, że uda się zrealizować warunek Putina, który on przecież postawił jeszcze 3 czy 4 miesiące temu, mówiąc, że obecne władze Ukrainy nie mają mandatu do podpisania jakiegokolwiek porozumienia pokojowego, no bo przecież wiadomo, kadencja i Zełenskiego, i Rady Najwyższej upłynęła już jakiś czas temu, a w związku z tym potrzebne są wybory na Ukrainie. A w związku z tym to, co się teraz wydarzyło, uruchamia pewną dynamikę w polityce wewnętrznej Ukrainie, gdzie na horyzoncie mamy wybory. Nie chcę rozstrzygać, kto będzie startował i jakie ma szanse, bo tego nie wiadomo. Ale scenariusz, ja bym taką hipotezę zaryzykuję. Zobaczymy, czy ona będzie trafna. Możemy mieć do czynienia z zawieszeniem broni. Zawieszenie broni uruchomi proces wyborczy. Zełenski wybory przegra i nowa władza Ukrainy będzie podpisywała porozumienie pokojowe, kształtujące relacje w regionie na nowych zasadach. I to, co my dzisiaj obserwujemy, również w wypowiedziach, ale też i w polityce, również amerykańskiej, to jest kształtowanie tego pola negocjacyjnego oraz tego, jakie osoby, jakimi atutami będą dysponowały siedząc przy stole. Bo to, że reprezentanci Ukrainy będą siedzieć przy tym stole, to wiadomo. Ale Poroszenko siedział też przy stole rozmów w Mińsku, a musiał zaakceptować porozumienia ówczesne. I teraz w gruncie rzeczy mamy do czynienia z podobnym mechanizmem. Nie jest oczywiście tak, że Trump nie naciska na Putina. Proszę nie wierzyć w te narracje o jakichś prorosyjskich sympatiach Trumpa. Trump bardzo silnie naciska na Putina. I to w ogóle nie jest związane z sankcjami na Łukoil czy Rosnieft. To jest związane z trzema, tylko sygnalizacyjnie powiem, wydarzeniami, które ostatnio miały miejsce. W Białym Domu Trump spotkał się z pięcioma przywódcami państw Azji Środkowej. Tydzień później przyjął nowego prezydenta Syrii, a jednocześnie Amerykanie mają największe zgrupowanie wojskowe w okolicy, tak to powiem, Wenezueli. Te trzy elementy budują groźbę, z którą Rosja musi się znacznie poważniej liczyć niż europejskie sankcje. Dlaczego? Dlatego, że obalenie rządu w Wenezueli otwiera amerykańskim koncernom drogę do eksploatacji największych na świecie zapasów ropy naftowej, jaką dysponuje Wenezuela. Kooperacja z nowym rządem Syrii otwiera trasy zaopatrzenia, takie plany były jeszcze przed 2015 rokiem, drogę zaopatrzenia rurociągami gazowymi i transportującymi ropę naftową z obszaru Bliskiego Wschodu, ale również z Izraela, również z Syrii do Europy, tym południowym korytarzem. Porozumienie z państwami Azji Środkowej otwiera drogę i gazu ziemnego z Turkmenistanu i z Kazachstanu, Uzbekistanu przez Azerbejdżan również do Europy. Ta groźba w oczach Rosji nie jest groźbą przegrania wojny, jest groźbą przegrania przyszłości. Dlaczego? Dlatego, że uruchomienie tych scenariuszy, na razie Amerykanie sygnalizują, że mogą to zrobić, jeszcze daleko do uruchomienia, buduje sytuację przypominającą trochę lata 90., czyli wtedy, kiedy Reagan porozumiał się z Arabią Saudyjską i doprowadził do upadłości Związek Sowiecki, niską ceną ropy. Uruchomienie tych trzech nowych źródeł produkcji węglowodorów oznaczałoby, tak oceniają przynajmniej fachowcy, że światowa cena ropy naftowej spadłaby do około $20 za baryłkę. Arabia Saudyjska poradziłaby sobie, bo ma niskie koszty wydobycia. Rosja by sobie nie poradziła. I to jest ta groźba strategiczna, którą Amerykanie formułują pod adresem elity rosyjskiej. Oni nie mówią im, że Rosja nie wygra wojny na Ukrainie. Oni mi mówią, że Rosja przegra swoją przyszłość. Czy może znaleźć się w sytuacji nawet zwycięskiej wojny, takiej, że nie będzie już miała pieniędzy na odbudowanie, będzie bardziej uzależniona od Chin i będzie w związku z tym nie junior partnerem, ale obszarem penetracji kontroli chińskiej i nie będzie już zdolna do generowania postępu technologicznego, co też jest pochodną braku środków. I ta perspektywa gry o przyszłość jest też perspektywą, którą Amerykanie używają po to, żeby przekonać, mówiąc w pewnym uproszczeniu, Putina do zakończenia, do tego, żeby usiąść do stołu rokowań. Z jednego prostego powodu. Otóż Rosjanie odwrotnie niż Polacy, oni wcale nie uważają, że Rosja nie będzie imperium bez Ukrainy. Oni są zdania, że Rosja nadal będzie wielkim mocarstwem, nawet jeśli nie będzie posiadała Ukrainy. Natomiast Rosja z pewnością nie będzie wielkim mocarstwem, jeżeli nie będzie posiadała Syberii. A ta perspektywa, nie mówimy o 2 latach, mówimy o 15 latach, o której tutaj, kończąc moją wypowiedź, wspomniałem, jest dla Rosji perspektywą niewykluczone, że utraty Syberii. Czyli znacznie gorszego scenariusza, jak się czyta Karaganowa na przykład, to on o tym mówi, niżli zakończenie wojny na Ukrainie na nie do końca komfortowych warunkach dla Federacji Rosyjskiej. I w tym sensie i ta afera Mindycza, gdzie są też wątki amerykańskie, nie tylko związane z obecnością FBI, ale też śledztwami, które mają miejsce w Stanach Zjednoczonych. I ta gra na znacznie wyższym poziomie, tu nie trzeba być zwolennikiem teorii spiskowych, ale jakoś układa się w jeden spójny obraz.
Moim i Państwa gościem był pan Marek Budzik. Strategy and Future. Bardzo, bardzo. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka Historii Realnej, urodzinowego. Dzięki, że jesteście z nami. Dzięki za wszystkie suby, lajki i komentarze. To jest wielka pomoc dla naszego kanału. No i oczywiście, drodzy patroni, dziękuję wam za wsparcie. To spotkanie w Bydgoszczy było dla was. Dzięki, że jesteście z nami. Dzięki, że nas wspieracie, bo dzięki wam możemy zachować niezależność i stabilizację finansową naszego kanału i organizować chociażby takie imprezy jak piąte urodziny w Bydgoszczy. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, w której kupicie książki naszych gości. Specjalny kciuk dla firmy Gold Saver, która jest partnerem wyjazdu do Bydgoszczy. Staćcie na złoto. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie pod tym filmem, a sprzęt zapewniły nam w Bydgoszczy firma Lantre i Hammer. Bardzo za to dziękujemy. Partnerem strategicznym kanału Historia Realna jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Kciuk dla Militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo wam i waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety K. Jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach. Bydgoszcz!